Dzisiaj w Senacie Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się proces byłego prezydenta Donalda Trumpa. Nigdy wcześniej Senat USA nie procedował impeachmentu byłego prezydenta. Demokraci wiążą Donalda Trumpa z przemocą na Kapitolu 6 stycznia. Z nami jest amerykanista pan Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry.
Jakie szanse są i na co w tym procesie dla Donalda Trumpa?
Szanse są bardzo duże, dlatego że pamiętajmy, że żeby uznać osobę winną w tym procesie, w takim jakby procesie, quasi procesie w Senacie, potrzebnych jest 67 senatorów. To jest ta większość 2/3, czyli taka większość kwalifikowana, mocna, mocniejsza niż na przykład 3/5, czyli 60 senatorów na 100 w przypadku na przykład filibastera, prawda, czy przełamywania pewnej obstrukcji w Senacie i w przypadku innych procedur. A zatem muszą demokraci przekonać do zarzutu impeachmentowego aż 17 senatorów z partii republikańskiej. Dlatego, że pamiętajmy, że tylko 50 senatorów jest z partii demokratycznej. Oni co prawda mają większość, bo w sytuacji, kiedy byłby pad, czyli remis, to zawsze wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w tym wypadku teraz pani Kamala Harris, może rzucić, oddać swój głos. Pytanie zatem, czy 17 republikańskich senatorów jest gotowych, żeby sprzeniewierzyć się trochę partii republikańskiej, żeby zaprotestować i zagłosować przeciwko byłemu prezydentowi z tej partii? Wydaje się, że nie. Można oczywiście liczyć jako te głosy, które przyłączą się do demokratów, na przykład panią senator Susan Collins, panią senator Lizę Murkowski, reprezentującą Alaskę, zresztą z polskiej, z rodziny z polskimi korzeniami, czy chociażby Mitchella McConnella, byłego szefa większości republikańskiej jeszcze w grudniu, prawda, w starym Senacie. On również być może zagłosowałby za impeachmentem po to, żeby usunąć prezydenta Trumpa z partii republikańskiej. Natomiast pamiętajmy, że nie będzie 17, a zatem wydaje się, że ten Senat, któremu będzie przewodził sędzia Sądu Najwyższego, bo tak jest zawsze, czyli John Roberts, nie znajdzie tej większości, żeby uznać prezydenta Trumpa winnym tym razem jednego zarzutu impeachmentowego, to znaczy podżegania do insurekcji, czyli do rebelii, czy do powstania, jak my mówimy. Pamiętajmy, że rok temu został uwolniony też od takiego 2 zarzutów prezydent Trump związanych z rzekomym powstrzymaniem funduszy na Ukrainę w zamian za to, że prezydent Zełenski miałby znaleźć jakieś tam brudy na Joe Bidena i jego rodzinę, chociażby syna Huntera. Wtedy były 2 zarzuty. Zarzut obstruction of Congress, czyli utrudniania śledztwa kongresowi, oraz abuse of power, czyli nadużycia władzy. Tym razem mamy 1 zarzut impeachmentowy i mamy 2 raz w tym samym procedurę impeachmentu wszczętą wobec tego samego prezydenta, co jest w ogóle bezprecedensowe. Pamiętajmy, że zaledwie 4 razy w historii za impeachmentu procedurę wszczęto. W 1867 roku prezydent Johnson, później zaś mieliśmy procedurę w stosunku do prezydenta Clintona i w tej chwili 2 razy procedura była wszczęta przeciwko prezydentowi Trumpowi. Zatem słabe są szanse. Natomiast pamiętajmy, że to, co grozi prezydentowi Trumpowi, to są pewne alternatywne interpretacje amerykańskiej konstytucji. Są pewni konstytucjonaliści bowiem, którzy mówią, że nawet jeśli prezydent nie zostanie uznany winnym tego zarzutu podżegania do powstania, wtedy kiedy występował 6 czerwca przed Białym Domem i mówił, musimy walczyć jak lwy, prawda, o naszą demokrację, i rzekomo to stanowiło podżeganie do ataku na kongres, nawet jeśli nie będzie tych 67 senatorów, to jest taka klauzula w konstytucji w artykule 1, która mówi o tym, że kongres ma też prawo już zwykłą większością, a więc 51 głosów, i to demokraci mają, dokonać tak zwanej disqualification, czyli dyskwalifikacji osoby, urzędnika, który pełni ważny, zaszczytny urząd, jak to jest powiedziane w konstytucji, Office of Trust and Profit. I pytanie jest, czy można będzie, i w ten czas oczywiście ten paragraf pozwala na pozbawienie takiego urzędnika możliwości sprawowania funkcji publicznych za jakieś tam przewiny, prawda, w przyszłości. I pytanie, czy można nawet bez skazania za impeachment przejść do takiej dyskwalifikacji, czyli pozbawienia prezydenta Trumpa możliwości sprawowania urzędów w przyszłości? Tu są zdania podzielone, ale zdrowy rozsądek mówi, że nie można, bowiem jak można kogoś pozbawić czy ukarać w ten sposób, prawda, możliwości sprawowania urzędów, skoro byłaby to kara, a przecież w głosowaniu impeachmentowym nie będzie kary, nie będzie uznany prezydent Trump, że był winny, jeśli nie będzie tej większości, więc kogoś ukarzemy, ale bez uznania jego winy. No to przeczy idei sprawiedliwości i kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Kończąc zatem, puentując, wydaje się, że prezydent Trump może chyba jednak spać spokojnie, bo to raczej chodzi o teatr polityczny demokratów, być może odwrócenie uwagi od kryzysu, prawda, pandemii, kryzysu gospodarczego, żeby taki show Amerykanom zaprezentować, niż tak naprawdę nie chodzi tutaj o wskazanie winy, udowodnienie winy i potem ukaranie.
A to show, jak ono wygląda technicznie? Czy prezydent stawia się przed Senatem? Jakie są procedury tego impeachmentu?
No mamy najpierw postawienie prezydenta w stan oskarżenia, czyli sformułowanie tak zwanych artykułów impeachmentowych. Temu przewodzą tacy jakby prokuratorzy w Izbie Reprezentantów, czyli w tej izbie, która już 13 stycznia postawiła ten jeden zarzut tym razem. Rok temu to były w grudniu postawione dwa zarzuty. Przewodzą temu tak zwani managers of impeachment, czyli tacy menadżerowie, to tacy prokuratorzy, bo to jest quasi-sądowa procedura polityczna, więc możemy mówić o takich quasi-prokuratorach. Oni się nazywają menadżerami impeachmentu. To związane jest z tradycją jeszcze XVIII-wieczną, kiedy procedurę impeachmentu wprowadzono do konstytucji, a impeachment jako usuwanie politycznej procedury urzędników z urzędu znane jest w Anglii oczywiście i w prawie anglosaskim od średniowiecza. I kiedy już postawi się zarzuty, czyli mamy do czynienia z Izbą Reprezentantów działającą jako taka prokuratura polska, czy też odpowiednik grand jury Wielkiej Ławy Przysięgłych w Stanach Zjednoczonych, bo ona też stawia w stan oskarżenia jak prokuratorzy, to w ten czas sprawa przechodzi do Senatu. I Senat już wtedy obraduje, będzie obradował teraz od wtorku, już jako pewnego rodzaju taki sąd Ławy Przysięgłych. To znaczy sędziów przysięgłych w sądzie powszechnym, to są właśnie ci senatorowie, którzy zastanawiają się, czy została popełniona zbrodnia, wina. W Konstytucji mówi high crimes and misdemeanor. Czy prezydent popełnił jakieś poważne przestępstwo albo występek? To są słowa oczywiście zaczerpnięte jeszcze z tej common law tradycji prawa angielskiego. No i oni obradują. No żeby stwierdzić, czy senatorowie, żeby stwierdzili, czy popełnił przewinę prezydent Trump, no to trzeba dowody przedstawić. I tu mamy postępowanie dowodowe, tak jak w zwykłym sądzie. Czyli mamy po prostu przesłuchiwanie świadków, czyli również w tym wypadku prawników prezydenta Trumpa, chociażby Rudy Giulianiego, bo przecież ma prawo się bronić prezydent, skoro mamy quasi-sądową procedurę. No i kiedy nastąpi przesłuchanie wszystkich świadków, wszystkich stron, to w ten czas nastąpi głosowanie w poszukiwaniu tych większości 67 senatorów. I to jest koniec procedury. Jeśli uznają 67 przynajmniej senatorów zagłosuje za, to znaczy, że uznają winnym prezydenta Trumpa. Tak jak mała ława przysięgłych, znamy ten film o 12 gniewnych ludziach, prawda? Musi być ta pewna większość. I wtedy, jeśli się uzna, że jest winny, to w normalnym sądzie amerykańskim to sędzia wymierza wtedy karę, że tyle i tyle lat więzienia. Natomiast w tym wypadku miałoby być to drugie głosowanie już zwykłą większością 51 głosów, żeby ukarać prezydenta Trumpa. Jak ukarać urzędnika? No tym, żeby zabronić mu sprawowania urzędów w przyszłości. Natomiast generalnie pamiętajmy, że Hamilton, Madison, Jefferson być może w tej chwili, jak patrzą na nas z góry, to nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje, bo procedura impeachmentu została stworzona w amerykańskiej konstytucji po to, żeby usuwać urzędników wysokich, w tym prezydenta, z urzędu. Natomiast kiedy prezydent nie jest już na urzędzie albo inny urzędnik, to procedura impeachmentu nie ma sensu. Chodzi o polityczną procedurę usuwania z urzędu osób, które popełniły jakieś przestępstwa, a nie po to, żeby zastępować zwykły sąd powszechny. Jeśli ktoś uważa, że prezydent Trump nawoływał do rebelii, spiskował, podjudzał, to przecież można podać go do normalnego sądu w Stanach Zjednoczonych, bo jest już zwykłym człowiekiem, byłym prezydentem, a nie sprawę ciągnąć w procedurze impeachmentu. To jest trochę takie złamanie chyba jednak ducha praworządności w Stanach Zjednoczonych.
Dodajmy do tego jeszcze ten artykuł, który ukazał się w minionym tygodniu w jednym z największych amerykańskich tygodników społeczno-politycznych Time, w którym, który zatytułowany jest Sekretna historia kampanii cieni, która uratowała wybory, i pada tam stwierdzenie: w pewnym sensie Trump miał rację. Za kulisami rozwijał się spisek, który zarówno ograniczył protesty, jak i skoordynował opór prezesów. A zatem Donald Trump, zdaniem autorów tej publikacji, miał rację co do spisku wokół wyborów prezydenckich, w których przegrał z reprezentantem demokratów Joe Bidenem.
Trzeba przyznać, oczywiście nie popadając w żadną tu konwencję teorii spiskowych, bo wszyscy jesteśmy od tego daleko.
Bo ja pytam o to dlatego, że wyglądałoby może na to, że Donald Trump, nie zgadzając się z werdyktem, z powodów, które przedstawiał, miałby siedzieć cicho i nic nie mówić na ten temat, bo mógłby być oskarżony na przykład właśnie o podżeganie do insurekcji.
Oczywiście jest to próba uciszenia, wyciszenia prezydenta Trumpa. On jest dla wielu niewygodną postacią. Pamiętajmy jednak, że prezydent Trump, ten zły prezydent, który rzekomo zniszczył prawie demokrację amerykańską, nie wywołał żadnej wojny na urzędzie, ani nie wydawało się, że wywoła, jakby kolejną miał kadencję. Najlepiej giełda od wielu lat funkcjonowała i były, prawda, zwyżki, nie ten niedźwiedź, tylko jak mówimy, ten byk, prawda, dopiero niedźwiedź tą łapą tę giełdę zdusił, prawda, kiedy pojawiła się pandemia. A tak to był to okres hossy, prawda, bardzo rozkwitu wielkiego. Bezrobocie rekordowe również wśród Latynosów i Afroamerykanów. Nawiązał kontakty i pomógł podpisać umowy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy innymi krajami Izraelowi. Przywrócił i zmienił pewne zasady gry na Bliskim Wschodzie. Ostro występował przeciwko Nord Stream 2 i to on wstrzymał Nord Stream 2, a nie jacyś tam, prawda, demokraci i praworządnościowcy w Niemczech. Oni chcą dalej robić interesy i dać zarabiać Kremlowi, nawet po tym, jak Kreml otruł pana Siergieja Nawalnego. Jednocześnie teraz oczywiście protestują. Zatem prezydent Trump, widzimy, że zrobił bardzo dużo korzystnych i dobrych rzeczy. Przede wszystkim wzmacniał klasę średnią i chciał przywrócić równowagę w handlu z Chińczykami. To też jest bardzo dobra rzecz, którą powiedział już Joe Biden, że będzie kontynuował. A zatem pamiętajmy, że Trump z powodu walki z poprawnością polityczną, jak również z powodu odwoływania się do konserwatyzmu amerykańskiego i również do korzeni chrześcijańskich, bo on nie bał się o tym mówić, nawet poruszyć kwestii związanych z kwestiami światopoglądowymi, jak aborcja, prawda, czy chociażby sprawa związków partnerskich, czy LGBTQ, prawda, zabronił w armii służyć osobom, które deklarują i promują LGBT pewien system wartości. Przecież on zakazał, teraz odkręca to wszystko Joe Biden. Z tego właśnie powodu on jest bardzo niewygodny. On nie pasuje do tego obrazka tej urawniłowki liberalno-progresywnej, którą nam niektórzy fundują, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Słyszeliśmy kilka dni temu, w Polsce również proponują, żeby zlikwidować fundusz kościelny, prawda, zniszczyć telewizję publiczną i tak dalej, czyli tak naprawdę walczyć z pewnego rodzaju tożsamością polską i z pewnego rodzaju wartościami, które nas identyfikują jako ludzi mieszkających w tym miejscu na planecie. W Ameryce również jest pewnego rodzaju batalia przeciwko i walka z pewną tożsamością i tradycją, która stworzyła Stany Zjednoczone. Pamiętajmy, że amerykańscy założyciele tworzyli Amerykę jako City Upon a Hill, czyli miasto na wzgórzu, które miało być latarnią dla innych. A to są słowa z Ewangelii świętego Mateusza. To nie są słowa ani z Koranu, ani z jakichś hinduistycznych ksiąg. To są słowa z Ewangelii świętego Mateusza, czyli z ksiąg chrześcijańskich. Natomiast w tej chwili widzimy odchodzenie od tradycji, a nawet wręcz atak na pewnego rodzaju tradycję, która nas tożsamościowo identyfikuje.
Bardzo dziękuję. Pan Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, komentował dla nas proces Donalda Trumpa, który rozpoczyna się dzisiaj przed amerykańskim Senatem. Dziękuję bardzo za ten komentarz.
Dziękuję za zaproszenie i szczęść Boże.
Szczęść Boże.